Już za momencik rozpoczynamy uroczystą galę konkursową. Dosłownie za kilka sekund rozpoczynamy. Tak więc, szanowni państwo, witam serdecznie na uroczystym rozdaniu nagród imienia Władysława Pobóg-Malinowskiego w konkursie Debiut Historyczny Roku w historii najnowszej. Bardzo serdecznie cieszę się z tego faktu, że możemy zgromadzić się razem podczas drugiego dnia Kongresu Pamięci Narodowej. Wydarzenie absolutnie wyjątkowe, premierowe, po raz pierwszy na taką skalę. Ogromne wyzwanie dla organizatorów, ale jak miałem okazję już rozmawiać w kuluarach, jak na razie wszyscy są bardzo zadowoleni i wierzę i jestem przekonany, że tak będzie do samego końca, jak również, że to wydarzenie będzie cykliczne. To dzisiejsze wydarzenie, które nas gromadzi, to już 15. edycja tego konkursu. No i zebraliśmy się, aby uhonorować w tym roku tegorocznych laureatów, studentów i doktorantów, którzy działają na polu tej historii najnowszej. Pozwólcie państwo, że najpierw przywitam szanownych gości, których tutaj witamy w pierwszym rzędzie. Pozwolę sobie rozpocząć od gospodarza, a więc witam zastępców prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Mateusza Szpytmę. Oraz pana profesora Karola Polejowskiego. Którzy właśnie w imieniu prezesa Karola Nawrockiego pełnią tę funkcję gospodarza dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie witam pana profesora Krzysztofa Kosińskiego, reprezentującego Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Współorganizatora konkursu na najlepszy debiut historyczny roku. Witam serdecznie zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Witam pana profesora Tadeusza Wolsze, przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Witam również szanownych laureatów tegorocznej edycji debiutu historycznego roku, a także ich promotorów i wszystkich zaproszonych gości. Wielkie brawa dla wszystkich. Bardzo gorąco i serdecznie chciałbym przywitać i wypowiedzieć te słowa bardzo wielkiej radości i wdzięczności za obecność wobec pani pułkownik Stanisławy Kociełowicz, pseudonim Iskierka. Pani pułkownik, kombatantka operacji Ostra Brama i harcerka Szarych Szeregów, to dla nas ogromna radość być razem z panią w tym dzisiejszym dniu i że jest pani razem z nami. Dziękujemy, że jest pani. Dzień dobry, witamy. Jeszcze raz brawa. Tak więc, szanowni państwo, jak wspomniałem, zebraliśmy się tutaj, aby uhonorować wyróżniających się młodych naukowców, laureatów 15. konkursu imienia Władysława Pobóg-Malinowskiego na najlepszy debiut historyczny roku. Patron konkursu był porucznikiem artylerii Wojska Polskiego. Był wybitną postacią, która zapisała się złotymi zgłoskami na kartach historii. Przez wielu uznawany za jednego z najlepszych historyków na emigracji. To też uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, człowiek, który był naczelnikiem Wydziału Historyczno-Naukowego w Ministerstwie Spraw Zewnętrznych, autor trzytomowego dzieła poświęconego politycznej historii Polski w latach 1864-1945 i sekretarz redakcji pierwszej edycji Pism, Mów, Rozkazów marszałka Józefa Piłsudskiego. Biorąc go za wzór, chcemy zachęcić studentów, doktorantów do zgłębiania, do badania tej najnowszej historii XX wieku i wyrażamy też tym samym wdzięczność za to, że podejmują ten trud na rzecz Polski, na rzecz ojczyzny naszej. W konkursie udział biorą autorzy niepublikowanych dotąd prac magisterskich i doktoranckich, a nagrodą jest możliwość publikacji w ramach wydawnictwa działającego w Instytucie Pamięci Narodowej. Pragniemy uczcić i docenić młodych historyków, którzy swoją przenikliwością i rzetelnością wyróżnili się w minionym roku. A o zainaugurowanie dzisiejszej uroczystości bardzo proszę pana doktora Mateusza Szpytmę, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam bardzo serdecznie na scenę.
Szanowni Państwo, najważniejszą misją Instytutu Pamięci Narodowej jest odkrywanie historii, jest odkrywanie prawdy o historii Polski, ale też i Europy XX wieku. W tym celu potrzebujemy naukowców, potrzebujemy rzetelnych badaczy. Może niewielu z Państwa o tym wie, że gdy powstawał Instytut Pamięci Narodowej, to nie tak łatwo było zgromadzić w jednym miejscu osoby doświadczone, a jednocześnie prawe, które będą się zajmować tak ważnymi tematami. Ale to się udało. Zgromadzono jest w Instytucie Pamięci Narodowej od ponad 20 lat bardzo wielu badaczy historii, którzy wydali wiele książek, bardzo ważnych publikacji, które zmieniają obraz historii XX wieku. Ale mamy też świadomość, że musimy też pamiętać o tych, którzy przyjdą po nas i mamy też świadomość, że powinniśmy zachęcać jak najszersze grono osób do tego, aby zajmowały się tą historią XX wieku, bo przecież Instytut Pamięci Narodowej nie ma i nie powinien mieć monopolu na badanie historii XX wieku, historii Polski. Zapraszamy do naszych archiwów wszystkich, którzy są zainteresowani. I taka myśl przyświecała również świętej pamięci prezesowi Januszowi Kurtyce i panu profesorowi Andrzejowi Korynowi z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka, jak pamiętamy, był znakomitym prezesem naszej instytucji, ale był także pracownikiem Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. I oni wiedzieli, że potrzeba jest powołania takiej nagrody, która mobilizowałaby do tego, aby powstawały kolejne prace na temat historii XX wieku. I dzisiaj po 15 latach widzimy, jak to był świetny pomysł. Proszę sobie wyobrazić, ja sobie przejrzałem laureatów z poprzednich 15 lat. To byli magistrowie wówczas, niektórzy doktorzy. Te nazwiska dzisiaj to są osoby, które są doktorami habilitowanymi, profesorami, może jeszcze nie belwederskimi, ale profesorami uczelnianymi, wkrótce na pewno będą i belwederskimi. To są osoby, które mają za sobą wiele książek, wiele prac opartych o nasze archiwalia. Pracują nie tylko w Instytucie Pamięci Narodowej, ale na uczelniach. Są znakomitymi naukowcami. Więc widzimy, jak to wszystko było trafne i potrzebne. I cieszymy się dzisiaj na tą kolejną edycję i chciałem bardzo pogratulować tym wszystkim, którzy będą dzisiaj nagrodzeni. I chciałbym Państwu wszystkim życzyć, aby Państwo w przyszłości, jeśli tylko będą zamierzali kontynuować karierę naukową, aby stawali się tymi doktorami habilitowanymi, samodzielnymi pracownikami, profesorami i aby Państwa prace były cytowane nie tylko w Polsce, ale i w Europie oraz i na całym świecie. Chciałem także pogratulować wszystkim promotorom. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że to jest chyba jedna z największych satysfakcji, gdy profesor, gdy samodzielny pracownik naukowy wypromuje osobę, która pisze dobre, nie tylko dobrą pracę magisterską, dobry doktorat, ale która daje nadzieję na to, że w przyszłości będzie bardzo poważnym badaczem. Chciałbym Wam powiedzieć, że zazdroszczę Wam tej satysfakcji, bo ona jest niewątpliwa. I chciałbym życzyć wszystkim Państwu, promotorom, aby tych uczniów Państwo mieli coraz więcej. Bardzo dziękuję i w imieniu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego. Raz jeszcze wszystkim laureatom dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że też to dobra okazja, by podziękować panu doktorowi za cały wkład, jeśli chodzi też o historię rodziny Ulmów i to, co się dzieje wokół rodziny Ulmów. Już niedługo beatyfikacja, jakże piękny i podniosły moment. I niewątpliwie jest pan osobą, która w znaczącym stopniu się do tego przyczyniła, więc w imieniu swoim, myślę, wielu z nas tu obecnych, jak również Polaków, też z tego miejsca dziękujemy. Teraz poproszę na scenę pana Krzysztofa Kosińskiego, który też właśnie skieruje do nas kilka słów w imieniu dyrektora Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
Szanowni Państwo, ja tutaj występuję w podwójnej roli, to znaczy reprezentuję dyrekcję Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, przede wszystkim profesora Macieja Janowskiego, a także występuję w roli członka jury tego konkursu. I w imieniu profesora Macieja Janowskiego również chciałbym się przyłączyć do tych pięknych słów przed chwilą wygłoszonych przez pana wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Gratulacji i podziękowań zarówno dla laureatów, promotorów, jak i rodzin laureatów, które pewnie też są tutaj obecne. Chciałbym powiedzieć dosłownie kilka zdań na temat tego konkursu, który wydaje mi się, że jest wyjątkowym konkursem, przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, jest to chyba jedyny mi w tej chwili znany konkurs na prace historyczne, który nie jest jakoś jednoznacznie sprofilowany. Tak, nie traktuję historii przez pryzmat pewnych wybranych tematów, jak to bywa w przypadku innych konkurencyjnych konkursów, lecz traktuję historię całościowo, historię najnowszą w tym przypadku. Tak? Traktuję ją całościowo, to znaczy, jak za chwilę Państwo zobaczycie, mamy tutaj do czynienia z pracami i dotyczącymi II wojny światowej, i okresu PRL-u, a nawet i transformacji ustrojowej. Co więcej, jest to też konkurs, który nagradza pracę charakteryzujące się różnorodnym podejściem metodologicznym. W przypadku tej edycji też będzie można to zobaczyć. Mamy prace i problemowe, i mamy biografie ważnych postaci polskiej historii. I wreszcie jest to konkurs, który promuje pracę zarówno z zakresu historii politycznej, społecznej, jak i gospodarczej. Jest to konkurs, który nie tworzy takiego sztucznego podziału, nie przeciwstawia historii, na przykład społecznej, historii politycznej, co często się zdarza, co zwłaszcza w przypadku historii najnowszej bywa często zawodne. No wreszcie wielka wartość tego konkursu i wielka zachęta dla młodych badaczy to to, że ten konkurs pozwala osobom nagrodzonym, wyróżnionym opublikować swoje prace, czy to w czasopiśmie naukowym, czy w postaci książki w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej, które jest jednym z bardziej profesjonalnych wydawnictw naukowych w Polsce w tej chwili. Także bardzo Państwu serdecznie gratuluję tych nagród i wyróżnień. No i cóż, życzę Państwu wszystkiego dobrego i być może jeszcze nasze ścieżki, tak jak przed chwilą pan wiceprezes powiedział, być może te nasze ścieżki naukowe jeszcze nieraz będą mogły się przeciąć. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa wprowadzenia, które też, myślę, bardzo dobrze nas właśnie nastroiły i wprowadziły w to, co przed nami. Pozwólcie Państwo tylko jeszcze, abym przywitał, bo tego nie uczyniłem, wszystkich odbiorców, którzy śledzą nas, oglądają za pośrednictwem kanału IPN TV. Odbywa się transmisja w internecie, więc witamy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają po drugiej stronie. Jak również pozwolę się jeszcze z Państwem przywitać osobiście. Nazywam się Damian Szmagliński, jestem dziennikarzem Telewizji Polskiej i bardzo się cieszę, że mam okazję prowadzić tę dzisiejszą uroczystość, tę galę. Przejdźmy w takim razie, proszę Państwa, do tego, co myślę najważniejsze, jeśli chodzi o dzisiejszą uroczystość. Komisja konkursowa postanowiła przyznać jedną nagrodę drugiego stopnia dla pracy doktorskiej, a otrzymuje ją pan dr Bartosz Gromko, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za rozprawę doktorską. Dzień dobry. Skoro Bartosz Gromko, oczywiście gromkie brawa się jak najbardziej należą. za rozprawę doktorską pod tytułem Relacje Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Włoskiej Partii Komunistycznej w latach 1948-1990, napisaną pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Antoniego Dudka. Nagrodę oczywiście wręcza pan wiceprezes Mateusz Pytma i pan profesor Krzysztof Kosiński. Pozwólcie jeszcze państwo, że dopowiem kilka zdań szczegółów na temat pracy napisanej przez pana Bartosza Gromko i za chwilę poproszę o kilka słów właśnie naszego laureata, więc jeszcze dopowiem tylko, panie Bartoszu, dobrze, o pracy, że celem tej pracy było opisanie politycznych, ekonomicznych, ideologicznych, kulturowych i propagandowych relacji pomiędzy Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą a Włoską Partią Komunistyczną. Podjęcie tego tematu pozwoliło w znaczącym stopniu uzupełnić luki w wiedzy o zimnowojennych relacjach pomiędzy partiami komunistycznymi z dwóch stron żelaznej kurtyny. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że przy pracy, przy opracowaniu tematu autor korzystał z szerokiej kwerendy w polskich i włoskich archiwach oraz bogatej literatury przedmiotu. Bardzo proszę, panie Bartoszu, o skierowanie kilku słów do nas.
Dziękuję bardzo szanownej komisji, wszystkim jurorom, za docenienie tych kilku lat pracy i muszę powiedzieć, że nie wyobrażałem sobie lepszej motywacji, lepszej zachęty do dalszego rozwoju, do dalszej pracy, do poszukiwania nowych pól badawczych, nowych tematów, które warto zgłębić i mam nadzieję, że ta praca też kogoś zainspiruje. Chciałbym też podziękować profesorowi Antoniemu Dudkowi za bezustanną pomoc, opiekę merytoryczną nad całym projektem i za dużo cierpliwości. I specjalne podziękowania należą się też mojej kochanej rodzinie, mojej narzeczonej Anecie Jerz, która nie tylko wspiera mnie duchowo przy tym projekcie, ale nierzadko pomagała w kwerendzie na miejscu w archiwach włoskich. Dziękuję również moim kochanym rodzicom, a nagrodę chciałbym zadedykować mojej mamie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Mieć taką drugą połówkę to prawdziwy skarb. Także podwójne gratulacje i życzymy wszystkiego dobrego zarówno w życiu rodzinnym, jak i zawodowym. Drodzy państwo, pozwólcie, że przedstawię kolejną osobę i mam prośbę, abyśmy wysłuchali do końca wstępu, opisu, dobrze, o danej pracy i później zaproszę na scenę właśnie laureata czy laureatkę, abyśmy też wsłuchali się w te słowa opisu, które myślę też bardzo są potrzebne i ważne, które w syntetyczny sposób ukazują tę gigantyczną pracę. A więc teraz cztery wyróżnienia w kategorii prac doktorskich. Pierwsze z nich otrzymuje pani dr Renata Maria Żegunia za dysertację zatytułowaną Brygadowe Koło Młodych Pogoń 1949-1967, napisaną i obronioną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem profesor doktor habilitowanej Wandy Krystyny Roman. Wydawałoby się, że temat Brygadowego Koła Młodych Pogoń został już dogłębnie opracowany przez badaczy zajmujących się właśnie tą powojenną polską emigracją w Londynie. Jednak dopiero praca pani Renaty w sposób systematyczny i wyczerpujący opisuje dzieje tej organizacji niepodległościowej. Prześledzenie genezy, drobiazgowa rekonstrukcja działalności i analiza przyczyn rozpadu formacji sprawiają, że dysertacja zasługuje na wyróżnienie i sama autorka jawi się jako dojrzała badaczka. Bardzo serdecznie zapraszam panią Renatę Marię Żegunię na scenę. Przywitajmy brawami. Dziękuję. I nagrodę wręcza pan prezes Mateusz Bytma i pan Krzysztof Kosiński. Zapraszamy do mikrofonu.
Z tego miejsca chciałam bardzo podziękować bliskim za wsparcie. Promotor, pani profesor Wandzie Krystynie Roman, za zaangażowanie, za wsparcie, za wszelką pomoc, za siłę, jaką mi dała w trakcie pracy, za jej profesjonalizm. promotorom, panu profesorowi Maciejowi Szczurowskiemu oraz panu profesorowi Arkadiuszowi Adamczykowi, przepraszam, za cenne uwagi dotyczące pracy. Natomiast szacownej komisji za otrzymaną właśnie nagrodę bardzo serdecznie dziękuję.
Pani doktor Renata Maria Żegunia, bardzo dziękujemy i gratulujemy. Wyróżnienie przyznane zostało również dr Monice Jani Szczechowiak. Jej praca doktorska pod tytułem Obóz w okupowanym Konstantynowie koło Łodzi 1940-1943 w systemie obozów przesiedleńczych kraju Warty. To nie tylko opis funkcjonowania obozu usytuowanego na terenie przedwojennej fabryki włókienniczej Karola Steinerta i braci Schweikert. To przede wszystkim rzetelna weryfikacja błędnych danych, które często powtarzano w opracowaniach. Niezwykle wartościowym elementem dysertacji jest sporządzony przez autorkę wykaz ponad 650 nazwisk więźniów, którzy zginęli w obozie w latach 1940-1943. Na podkreślenie zasługuje też fakt i szczegółowa rekonstrukcja warunków obozowego życia, opis tych prac przymusowych czy eksperymentów pseudomedycznych. Opracowanie nie ogranicza się tylko do funkcjonowania obozu w Konstantynowie, ale sięga szerzej, obejmując cały tak zwany łódzki kombinat obozowy. Praca została napisana na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem doktor habilitowanej Bożeny Przybyłowicz-Górczyńskiej. Bardzo serdecznie zapraszam na scenę panią doktor Monikę Jani Szczechowiak. Proszę bardzo.
Dziękuję. Dostojni goście, szanowni państwo, w pierwszej kolejności chciałabym zwrócić się do komisji konkursowej, dziękując za docenienie mojej rozprawy doktorskiej. To dla mnie zaszczyt, ogromna radość i motywacja do prowadzenia dalszych badań. Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor Bożenie Górczyńskiej-Przybyłowicz za opiekę naukową, za wszystkie uwagi i sugestie i mobilizowanie mnie do działania. Mężowi Piotrowi, rodzicom, teściom oraz wszystkim, którzy kibicowali mi podczas pisania pracy doktorskiej, dziękuję za wiarę w to, że doktorat sfinalizuję oraz za współdziałanie, zwłaszcza wtedy, kiedy na świecie były już nasze dzieci. Michałek i Małgosia, które serdecznie pozdrawiam. Przesyłam do Poznania najserdeczniejsze pozdrowienia. Bardzo wszystkim dziękuję.
A my możemy być pewni, że wzrastając u boku tak ambitnej mamy, dzieci na pewno też będą dumą i chlubą nie tylko rodziny, ale też i naszego kraju, Polski. Dziękujemy raz jeszcze za tę ważną cegiełkę w tej historii właśnie dotyczącej obozu w Konstantynowie koło Łodzi. Drodzy państwo, czas na kolejne wyróżnienie. Komisja wyróżniła pracę doktora Damiana Szymczaka pod tytułem Przyczyny i charakter ubóstwa popegeerowskiego w świetle koncepcji Amartyi Kumara Sena. Studium przypadku województwa zachodniopomorskiego. Praca została napisana pod kierunkiem doktora habilitowanego Rafała Matery na Uniwersytecie Łódzkim. Autor podjął się niezwykle ważnego, ale też trudnego zadania, wymagającego interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii, ekonomii, prawa, socjologii, antropologii i psychologii. Wnikliwa analiza materiałów źródłowych i literatury przedmiotu pozwoliła na stworzenie dojrzałego opracowania naukowego. Problem ubóstwa został ukazany w kontekście przemian ustrojowych i reperkusji trwających do dnia dzisiejszego. Ciekawym zabiegiem było skonfrontowanie poglądów indyjskiego ekonomisty Amartyi Kumara Sena z mechanizmem powstawania ubóstwa w PGR-ach i na obszarach popegeerowskich. Praca z zakresu historii gospodarczej pokazuje uwarunkowania związane m.in. z problemami ekonomicznymi w PRL, powstaniem Solidarności i działalnością ruchu, jak również wdrożeniem planu Balcerowicza i przejściem do modelu gospodarki wolnorynkowej. Zapraszam teraz na scenę naszego laureata, pan Damian Szymczak, pan dr Mateusz Pytma i pan profesor Krzysztof Kosiński wręczą nagrodę. Wielkie brawa! Proszę nam powiedzieć, ile czasu trwała praca i o szczegółach.
Właśnie od chwili rozpoczęcia tematu aż do obrony wyrobiłem się w niecałe 6 lat, także serdecznie dziękuję za to wyróżnienie, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że ja nie jestem historykiem, lecz ekonomistą. No ale to pokazuje też piękno nauk społecznych, że jednak ekonomiści także powinni mieć podstawy historii. Dziękuję swojemu promotorowi i wszystkim osobom, które pomagały mi w toku pisania prasy. No i wreszcie dziękuję także swoim rodzicom obecnym dzisiaj tu na sali.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.
To zawsze nie jest łatwy moment stanąć na środku i skierować kilka zdań. Jestem przekonany, że każdy laureat miał przygotowaną mowę i być może nieraz jakieś zdanie umknęło, później się ktoś pomyśli sobie, a i mogłem jeszcze to powiedzieć i to powiedzieć. Natomiast no, dziękujemy za ten przekaz, który oczywiście bardzo cenimy i jeszcze raz gratulujemy. Tym bardziej, że tutaj nie tylko ekonomia, nie tylko historia, ale i socjologia, i antropologia, i psychologia, także gratulujemy tej wszechstronności. Drodzy Państwo, czwarte i ostatnie wyróżnienie, jeśli chodzi o doktorantów, przyznane zostało panu Arturowi Jatkowskiemu za pracę Codzienność i świąteczność środowiska robotniczego Nowej Huty w latach 1949-1989. Perspektywa socjohistoryczna. Niestety z powodów osobistych wyróżniony nie mógł przybyć dzisiaj tutaj do nas i nie ma go wśród nas, tak więc pamiątkowy dyplom zostanie mu przekazany w późniejszym terminie. Tak więc, drodzy Państwo, wielkie brawa dla laureatów. Panom bardzo dziękuję, panu prezesowi i panu profesorowi. Proszę o na chwileczkę odpoczynek, wrócenie na swoje miejsca. W 2022 roku komisja konkursowa nagrodziła 3 prace magisterskie. Mam przyjemność przedstawienia Państwu właśnie teraz ich autorów. Pierwszą nagrodę zdobyła rozprawa dyplomowa zatytułowana Reforma rolna w Polsce i Czechosłowacji w latach 1944-1948. Jej autorem jest pan Mariusz Fornagiel z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca została napisana pod kierunkiem doktora habilitowanego Janusza Mierzwy, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. To ciekawa analiza porównawcza dotycząca reformy agrarnej w 2 sąsiadujących ze sobą państwach Europy Środkowej. Na uznanie zasługuje kwerenda, którą pan Mariusz Fornagiel przeprowadził w 6 archiwach, 3 polskich i 3 zagranicznych. Praca opisuje rozwój gospodarczy i na ziemiach polskich, czeskich i słowackich od uwłaszczenia chłopów aż pod koniec II wojny światowej. Ukazane zostało także miejsce reformy rolnej w programach głównych sił politycznych tych państw i głównych dokumentach programowych władz komunistycznych, manifestie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i koszyckim programie rządowym. Najwięcej miejsca poświęcono analizie przebiegu reformy rolnej z uwzględnieniem jej narodowościowego aspektu i efektów ekonomicznych. Nagrody w tej kategorii, w kategorii prac magisterskich, wręczą zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Karol Polejowski i pan profesor Krzysztof Kosiński. Zapraszam panów na scenę i zapraszam laureata do nas na scenę, pan Mariusz Fornagiel. Proszę bardzo, panie Mariuszu, Chwila dla Pana.
Szanowni Państwo, to wyróżnienie to czas, gdy właśnie z emocji gubię słowa, ale chciałbym przede wszystkim podziękować osobom, które wspierały mnie przy tej pracy. Moim rodzicom, którzy są tutaj na sali, panu promotorowi, który zawsze służył mi radą i zawsze służył mi pomocą. Chcę podziękować również osobom, których nie ma tu na tej sali, ale ufam, że są ze mną poprzez transmisję. Ale pracę magisterską zadedykowałem mojej babci, która zmarła w trakcie pisania tej pracy. I tak jak pewnie nie jeden historyk, zainteresowanie historią, najpierw może takie amatorskie, później bardziej naukowe, zaczynało się od opowieści starszych osób. I tak samo było u mnie. Babcia też motywowała mnie do pracy naukowej. Zawsze, gdy przychodziłem do niej, pytała się mnie, co tam ciekawego znalazłeś, czy jest coś, co będzie nowego. Dlatego też mam jej słowa w pamięci też, żebym napisał, żebym to, co robił, żebym robił to dobrze, żebym zrobił, napisał prawdziwą historię. I myślę, że te proste słowa są najlepszym mottem na drodze dalszej kariery naukowej. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo. To piękne słowa nawiązujące właśnie do babci, do relacji rodzinnych. Też mi przyszło na myśl moja babcia, która często powtarzała: wnuczku, ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. I myślę, że jak teraz te słowa mówię, to każdy z was kiwa, prawda, że te nasze kochane babcie, to nasze to kochane złote motto nam sprzedawały. I dzięki tym babciom tutaj mamy profesorów, doktorów habilitowanych, no bo potęga klucz, to ta nauka, prawda? Moja jeszcze mówiła: z Bogiem każda sprawa, tak mawiali starzy, kiedy wezwiesz tej pomocy, wszystko ci się darzy. Więc niewątpliwie w tej nauce też jest potrzebna ta pomoc z góry, ta opatrzność Boża, która nieraz nam pomaga, no bo to nie przez pane noce, prawda, 2-3 godziny snu, a to trzeba rano wstać, no to Panie Boże, dopomóż. Nieraz jak westchnie się, to pomaga. I och, te nasze kochane babcie i dziadkowie, kochani. Taka wycieczka trochę prywatna, ale widzę, że po reakcji, że to nie tylko moje takie doświadczenie i poczucie. Drodzy Państwo, przechodzimy dalej do kolejnego laureata. Wyróżnienie w tej samej kategorii trafiło do Tomasza Noconia z Uniwersytetu Śląskiego za pracę pod tytułem Życie i posługa kapłańska Franciszka Strzyża 1876-1942. Promotorem pracy był ksiądz doktor habilitowany Henryk Olszar, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Tomasz Nocoń stworzył kompletną biografię księdza Franciszka Strzyża. Poruszył w niej nie tylko jego drogę do kapłaństwa, wykształcenie i pochodzenie, ale także cały przebieg jego posługi. Najwięcej miejsca poświęcono jego pracy w parafii Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Goduli, obejmującej zarówno czas I, jak i II wojny światowej. Dodatkowo pracę proboszcza łączył z urzędem wikariusza generalnego diecezji śląskiej. Liczne obowiązki, stres i pogłębiająca się choroba przyczyniły się do śmierci księdza Strzyży w wieku niespełna 66 lat. Praca stanowi swoisty hołd dla kapłana, który pomimo przeciwności nigdy nie wyparł się swoich korzeni i śląskiej tożsamości. Zapraszam bardzo serdecznie na scenę pana Tomasza Noconia. Wielkie brawa. Pan profesor Karol Polejowski i pan profesor Krzysztof Kosiński wręczają nagrodę. Panie Tomaszu, proszę nam powiedzieć kilka zdań o panu bohaterze tej pracy, ale też jak to wyglądała ta praca i ten trud.
No ja miałem powiedzieć, ale pan redaktor tak już ładnie wszystko opisał, więc...
Trochę panu zabrałem, ale myślę, że nie wszystko.
No nie, wszystko nie. Jednak te 157 stron, które powstało w trudnym czasie, bo w czasie trwania pandemii. Ograniczony dostęp do archiwów, do różnych instytucji, na początku nawet ograniczony dostęp do archiwów IPN-u, gdzie też szukaliśmy. Ale na szczęście minęło. Minął ten czas. Minął ten czas i można było pracę spokojnie dokończyć. Ja w pracy magisterskiej nazwałem księdza Franciszka Strzyża ojcem parafii i opiekunem diecezji, bo faktycznie na końcu swojego życia dzielił posługę proboszcza oraz wikariusza generalnego diecezji śląskiej, katowickiej później, z racji tego, że biskupi z Katowic zostali wygnani przez nazistów i trzeba było, aby jakiś człowiek godny zaufania właśnie ten urząd piastował. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję kapitule, dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w napisaniu tej pracy magisterskiej i podobnie jak moi przedmówcy chciałbym kilka osób wymienić na pewno z imienia i nazwiska. Słowa wdzięczności kieruję pod kierunkiem mojego promotora. Jest dzisiaj tutaj nieobecny, natomiast wiem, że ogląda księdza profesora Henryka Olszara, który stał się nie tylko promotorem, ale również takim przyjacielem i mistrzem. I ta współpraca nie zakończyła się na obronie pracy magisterskiej. Dziękuję serdecznie całej rodzinie, zwłaszcza kiedy przychodził moment, że te tony, stosy książek musiały gdzieś w domu leżeć. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy pomogli w jakikolwiek sposób. Mam tutaj na myśli przede wszystkim obecnego już diakona Piotra Sadłę za takie wsparcie duchowe właśnie też w tym wymiarze teologicznym tej pracy oraz dwóm panią nauczycielkom jeszcze z czasów szkolnych, pani dyrektor Katarzynie Borowiec i pani Marioli Grycie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję.
Jeszcze tylko... Brawo. Chciałem zapytać jeszcze, skąd pomysł, aby zgłębić właśnie tę postać księdza Franciszka?
Szczerze?
Jako... To najlepiej, tak, było szczerze.
Ksiądz, ja pochodzę dokładnie z tej parafii, w której ksiądz Franciszek był proboszczem. I jako taki mały byrbeć, czasem jak chodziłem po cmentarzu, to na jednym nagrobku były jakieś dziwne napisy po łacinie. No i to mnie zastanawiało. No i o nim jest ta praca.
To tym bardziej, no gratulacje, myślę, że tam w górze, w niebie ma pan potężnego orędownika w tym momencie, bo na światło dzienne wiele nowych, interesujących faktów, które pan zgłębił, przytacza i myślę, że warto też się zaznajomić z tą postacią, która też nie miała łatwo, bo on walczył, prawda, jak lew, jak mógł, ale też nie do końca mu się udawało w czasie II wojny światowej ustrzec przed hitlerowcami współkapłanów i... Ale robił co mógł, no zmarł właśnie w czasie wojny. Myślę, że dzisiaj w niebie... Uśmiecha się. Drodzy Państwo, komisja konkursowa wyróżniła także absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, pana Michała Puchalskiego. Jego praca zatytułowana Sprawa Jana Kaima 1947-1949 została napisana pod kierunkiem doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego Tadeusza Pawła Rutkowskiego. Jest ona dojrzałą analizą procesu Jana Kaima, pseudonim Wiktor, działacza ruchu narodowego i ofiary komunistycznej zbrodni sądowej. Opracowanie jest odtworzeniem biografii bohatera, uwzględniającej jego powiązania polityczne i towarzyskie. Ukazana została m.in. jego działalność w Młodzieży Wszechpolskiej i Towarzystwie Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej oraz czasy II wojny światowej, w tym udział w wojnie obronnej, walkę w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej i pobyt w niemieckich obozach koncentracyjnych. Szczegółowo omówiona została także działalność Stronnictwa Narodowego w kraju i na emigracji, a także kurierska działalność Kaima. Część pracy poświęcono też działaniom komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, które doprowadziły do ujęcia Jana Kaima w listopadzie 1947 roku oraz dwóm toczącym się przeciwko niemu procesom. Bardzo serdecznie zapraszam pana Michała Puchalskiego na scenę. Wielkie brawa.
Dziękuję serdecznie szanownemu jury za wyróżnienie mojej pracy i też chciałbym tutaj podziękować kilku osobom, które przyczyniły się do tego, że stoję dzisiaj przed Państwem w tym miejscu jako osoba wyróżniona. Przede wszystkim chciałem serdecznie podziękować moim najbliższym, obecnym tutaj też dzisiaj na tej sali, mojej żonie Annie i moim rodzicom za wsparcie, pomoc. No oni sami tylko wiedzą, ile czasem to kosztowało, siły i energii. Chciałbym serdecznie podziękować także obecnemu na tej sali profesorowi Tadeuszowi Rutkowskiemu za doskonałą opiekę, za naukę warsztatu i prowadzenie tej pracy przez 2 lata, no i też za cierpliwość, bo też różnie bywało. Serdecznie także dziękuję pozostałym osobom, które odcisnęły duże piętno na powstaniu tej pracy. Przede wszystkim panu Michałowi Wołejce, panu doktorowi Rafałowi Sierchule, a także panu Leszkowi Żebrowskiemu. Serdecznie dziękuję.
Panie Michale, jeszcze jeśli mogę wzorem poprzednika, to również zapytam o motywację i wybór właśnie postaci Jana Kaima i zgłębienie tego właśnie tematu i jego losów.
Tak, no od w zasadzie początku jakiejś takiej swojej świadomej przygody naukowej, studenckiej na początku interesowałem się dziejami Ruchu Narodowego, a inspiracją do tej pracy był wymieniony tutaj pan Michał Wołejko, który jakby przybliżył mi trochę tą postać i zachęcił do tego, żeby głębiej zająć się właśnie biografią bohaterskiego kuriera Stronnictwa Narodowego z Londynu.
Dziękuję bardzo. Tak więc dzięki pana pracy i też dzięki wydawnictwu Instytutu Pamięci Narodowej będziemy mogli sięgnąć po te publikacje i zaznajomić się z postacią Jana Kaima, jeżeli ktoś z państwa właśnie jeszcze może też nie słyszał o nim. Drodzy państwo, tak się składa, że ten czas nam szybko płynie i to ostatni z nagrodzonych laureatów, pan Michał Puchalski. A więc w tym momencie pragnę bardzo serdecznie wszystkich zaprosić państwa laureatów tutaj na scenę do pamiątkowego zdjęcia. I też właśnie panów prezesów pozostanie na miejscach. I jeszcze zapraszam pana doktora Mateusza Szpytpę, pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, pana Tadeusza Wolsze. Zapraszam tutaj na scenę oraz członków komisji konkursowej, którzy byli właśnie oceniali laureatów. Zapraszam serdecznie na środek. Teraz będzie czas dla fotoreporterów, aby uwiecznić na wspólnym zdjęciu. No właśnie, tak, to jest ten moment, gdzie trzeba też wspomnieć i podziękować jurorom, którzy włożyli ogromny trud też w przeanalizowanie, wybór. Na pewno ten wybór nie był łatwy, to można się tylko domyślać. I dziękujemy za wskazanie tych najlepszych. Czy już wszyscy są? Nie, jeszcze zapraszam też państwa doktorantów. Brawa, tak jest, brawa. Proszę bardzo. Tak, może się troszeczkę może ściśnijmy bliżej ze sobą. Dobrze. Czy mamy to, panowie fotoreporterzy, mamy? Dobrze. Uśmiechy były szerokie. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na swoje miejsca. To jest chyba taki jeden z najprzyjemniejszych momentów, kiedy ten kamień serca spada, prawda? Już odebrana nagroda, powiedziana przemowa. Chociaż, no właśnie, to jest ta dzisiejsza gala, to jest zwieńczenie tego trudu i pracy, o którym każdy tutaj z przedmówców wspominał i tym bardziej doceniamy, podziwiamy i też liczymy na to, że tak jak na początku pan wiceprezes Mateusz Pytma wspomniał, że te nazwiska za kilka lat, kilkanaście będą naprawdę znane szerokiemu ogółowi społeczeństwa i po prostu będziemy mogli się szczycić i chlubić wami, bo jesteście diamentem polskiego społeczeństwa. Drodzy państwo, teraz czas na coś miłego dla ucha, na właśnie wysłuchanie artystycznego akcentu tej uroczystości. Zapraszam do wysłuchania recitalu w wykonaniu Maciej Gański, fortepian, kwartet Opera w składzie Michał Rożek, pierwsze skrzypce, Przemysław Treszczotka, drugie skrzypce, Tomasz Pozorski, altówka i Krzysztof Pawłowski, wiolonczela. Panowie będą tutaj się rozkładać, ja jeszcze kilka zdań dopowiem, co nas czeka. Artyści wykonają dla Państwa recital złożony z utworów pochodzących ze ścieżki dźwiękowej do Gry Szyfrów.
Bardzo dziękuję za miłą zapowiedź. Przejmuję pałeczkę.
Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogliśmy tutaj do Was przyjechać i zaprezentować Wam coś niesamowitego, bo w zeszłym roku powstał niepowtarzalny projekt gamingowy zrealizowany na zamówienie Instytutu Pamięci Narodowej. Jest to gra szyfrów. Gra komputerowa, gra historyczna. Gra bardzo ważna, bardzo mądra i bardzo piękna, w której miałem wielką przyjemność i zaszczyt współtworzyć tą grę na każdym etapie produkcji. Moim zadaniem zasadniczo było stworzenie muzyki oczywiście do niej, pełne udźwiękowienie. Dzisiaj Państwo będą mogli ją usłyszeć. Jest to dla nas wszystkich podwójnie ważne, gdyż grę szyfrów i muzykę z gry szyfrów usłyszało bardzo, bardzo wiele osób. W świecie muzyki, muzyków klasycznych, którymi jesteśmy, jest to sytuacja zupełnie bezprecedensowa. I dzisiaj patrząc na krzesełka na Stadionie Narodowym, zastanawialiśmy się, ile razy trzeba byłoby ten cały stadion zapełnić, by oddać liczbę osób, które w ten fantastyczny i spektakularny projekt zagrały i które doświadczyły tego tej rozrywki w sumie, która jest też rozrywką bardzo mądrą. Teraz nie chcę już przedłużać. Za chwilę podepnę się do systemu i jako pierwszy solo wykona temat z gry szyfrów Maciej Gański. Później dołączymy do niego my i zagramy do Państwa tematy i główne motywy gry szyfrów.
Myślę, że warto jeszcze dodać, że też było to promowane na arenie też zagranicznej, prawda? Ta gra szyfrów i w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach zagranicznych.
Absolutnie, gra szyfrów jest projektem międzynarodowym, jest udostępniona na międzynarodowej platformie Steam, z której każdy gracz z całego świata mogą ją pobierać. Specjalnie na potrzeby właśnie graczy z różnych zakątków świata, wiedząc, gdzie było najwięcej pobrań, tworzyliśmy tłumaczenia na języki zupełnie, zupełnie egzotyczne. Nie zdają sobie Państwo sprawy, gdzie w grze szyfrów jest ogrywana, między innymi na Dalekim Wschodzie, w Japonii, Uzbekistan. Wiele egzotycznych, niesamowitych miejsc, gdzie tych pobrań było bardzo, bardzo dużo.
I to jest pełną parą realizacja tego, o czym się dzisiaj mówi, aby wychodzić naprzeciw współczesnym oczekiwaniom, czyli żeby docierać do młodego pokolenia w sposób atrakcyjny, a jednocześnie w sposób mądry, żeby młodzi ludzie też dowiadywali się o historii Polski. Gra szyfrów taką grą jest. Proszę bardzo, drodzy Państwo, zamieniamy się w słuch. Jeszcze raz gromkie brawa dla naszych przedstawicieli. Kwartet Opera, drodzy Państwo. Michał Rożek, pierwsze skrzypce. Przemysław Treszczotka, drugie skrzypce. Tomasz Pozorski, altówka. Krzysztof Pawłowski, wiolonczela. I Maciej Gański, fortepian. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy. Przyznają Państwo, że do takiej muzyki aż chciałoby się pograć w tę grę szyfrów. Złamanie szyfru przez polskich kryptologów w 1920 roku, szyfru wojskowego, szyfru Armii Czerwonej, uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń, które doprowadziło w konsekwencji do wygranej wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. I o tym jest ta gra, gra dla młodzieży. Drodzy Państwo, dobrnęliśmy do końca dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność, laureatom nagrodzonym jeszcze raz słowa wielkiego uznania i gratulacji. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy byliście z nami tutaj za pośrednictwem mediów społecznościowych, telewizji Instytutu Pamięci Narodowej. Tak więc można uznać, że tegoroczna edycja konkursu na najlepszy debiut historyczny roku dobiega końca. Ta część oficjalna, a na tę część nieoficjalną w imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszam po mojej prawej stronie. Tam możemy udać się, posilić, coś dobrego zjeść i porozmawiać między sobą w tych kuluarowych już spotkaniach, rozmowach. Jeszcze raz serdecznie też dziękując za obecność tutaj naszej kochanej kombatantce. Więc zapraszam serdecznie i jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.